W studio Radia Lublin dr Monika Baryła-Matejczuk, psycholog, badaczka tak zwanej wysokiej wrażliwości. Bada ją w grupie międzynarodowej z naukowcami z całego świata od wielu lat. Lublin i w SEI, czyli uczelnia, w której pracuje dr Monika Baryła-Matejczuk, słynie z badania wysokiej wrażliwości. Zacznijmy zatem od początku. Wytłumaczmy tym, którzy spotykali się z tym określeniem po raz pierwszy, albo tym, którzy krytykują, istnieje, podważają istnienie wysokiej wrażliwości. Według Państwa badań, jakiej grupy dotyczy temat wysokiej wrażliwości? Ile jest osób wysoko wrażliwych? Mhm.
Tak, no, tak jak zwykle możemy się odnieść tylko do tych badań, które przeprowadziliśmy dotychczas. Nie jest to próba reprezentatywna dla całej Polski, reprezentatywna jest dla poszczególnych grup wiekowych, więc w przypadku naszych badań wynika, że to jest około 30%. Czyli w przypadku dzieci i młodzieży mówimy, że to jest około 30% osób, które mają wysokie nasilenie cechy, jaką jest wrażliwość przetwarzania sensorycznego. My w tym momencie też staramy się przeprowadzić normalizację kwestionariusza skróconej wersji skali osoba wysoko wrażliwa, ponieważ w polskiej wersji jest to kwestionariusz skrócony. I cóż, no i rzeczywiście z tej naszej dotychczasowej wiedzy wynika, że no, grupa mała nie jest. Tam kiedyś Aaron napisała, że można to traktować w taki sposób, że zbyt mała, by większość życia, miejsc pracy, odpoczynku brała pod uwagę potrzeby osób wysoko wrażliwych, natomiast zbyt duża, by traktować to jako zaburzenie czy deficyt. Więc no tutaj blisko tego jesteśmy, że rzeczywiście, tak jak w przypadku niektórych cech temperamentu, o tym nasileniu takim wysokim czy niskim mówimy właśnie w przypadku około 30% osób. Czyli mniej więcej 30% to jest na przykład młodzież, która przejawia cechy, które mierzone są właśnie tym narzędziem. Co by to oznaczało? Oznaczałoby to, że prawdopodobnie ich wrażliwość na bodźce ze środowiska jest wyższa. To znaczy intensywniej i szybciej reagują na zmiany, na to, co się wokół nich dzieje. Co oznacza, idąc dalej, że ich emocjonalność też jest większa. To znaczy, że tych emocji jest więcej, one są intensywniejsze. Tam w trzech wymiarach to badaliśmy, czy to wzbudzanie emocji, kontenerowanie ich, bycie w tych emocjach i radzenie sobie z tymi emocjami, zarządzanie emocjami i radzenie sobie już właśnie pod wpływem trudnych emocji. My staraliśmy się w grupach fokusowych rozdzielić albo wyróżnić, zobaczyć specyfikę funkcjonowania dzieci wysoko wrażliwych, teraz mówię o dzieciach, w czterech sferach funkcjonowania, czyli w sferze tej fizycznej, której to właśnie zwracaliśmy uwagę na to, co wiąże się z ciałem, w sferze emocjonalnej, w sferze interpersonalnej i poznawczej. W tej sferze fizycznej to, co rodzice najczęściej sygnalizowali, to była właśnie takie większa wrażliwość na światło, na ból, na głód. Dzieci dezorganizowały się, jak czuły głód. On był taki nie do zniesienia, albo one same bardzo mocno emocjami reagowały właśnie w sytuacji głodu. To jest też taka większa wrażliwość skóry, gdzie te drapiące metki są bardziej drapiące albo nie do zniesienia, a w tej sytuacji przestymulowania to i te szwy w rajstopach czy skarpetach są nie do wytrzymania. Więc ja tak mówię ogólnie, natomiast niektóre pytania dotyczące właśnie określonych reakcji okazały się mocniejsze, lepiej różnicujące daną grupę, niektóre słabsze, ale tak ogólnie mówiąc, to chodziło właśnie o tej wrażliwości z poziomu różnych zmysłów, tak? Czyli mamy tutaj i wzrok, i że niektóre panie przedszkolanki opowiadały, że to jest tak, że nawet te dzieci mają ze sobą okulary przeciwsłoneczne, ponieważ jakby to światło mocno intensywnie działa, że właśnie i hałas, czyli to wszystko, co powoduje taką reakcję na dystraktory, na to, co właśnie trudne, na co za głośne, za tłoczne, za dużo tego chaosu. I to za dużo pojawia się znacznie wcześniej niż u innych dzieci. Czyli jak sobie myślimy, czy to jest dużo, czy niedużo, no to niektóre też pytania konstruowaliśmy w taki sposób, że w porównaniu do rówieśników albo w kontekście rówieśników. Bo każde dziecko na przykład ma jakąś cechę, natomiast to jest wszystko kwestia nasilenia, tak? Czyli takiego intensywności przeżywania. Więc no to w sferze fizycznej analizowaliśmy w sferze emocjonalnej, tak jak mówiłam, w przypadku emocji, sposób, jakby ten próg wzbudzania emocji, łatwość wzbudzania emocji, tamto ease of excitation z angielskiego, jeden z wymiar skali, która tego właśnie takiego łatwego pobudzenia dotyczy. Moglibyśmy też powiedzieć reaktywności. Więc to o tych emocjach, o tym, że... No i ten obszar emocji był najtrudniejszy dla rodziców i dla nauczycieli. Mówią, najtrudniej nam radzić sobie z emocjami dziecka. Stąd najwięcej tutaj na tym, w tym wymiarze, czy w tej sferze najwięcej trudności doświadczali. No i też ta mała akceptacja emocji dziecka powodowała, że ono też się poczuło często wyobcowane, czy jemu po prostu było trudno, bo te emocje jego były nieakceptowane. I tak jak rozmawialiśmy, że czasami to było tak, że dziecko zaczęło płakać, a potem płakało tylko dlatego, że zaczęło płakać, już nie pamiętając zupełnie o tym powodzie. Więc jak ten próg jest niższy, to też ilość tych emocji jest większa, one są intensywniejsze, często właśnie takie zaskakujące nawet dla samego dziecka, a trudne dla otoczenia.
Temat wysokiej wrażliwości wśród dzieci pojawił się z tego tytułu, że zgłaszali go rodzice, czy też nauczyciele, przedszkolanki.
My zauważyliśmy, że jest grupa dzieci, które w swojej historii bycia uczniem, czy w swojej historii bycia w przedszkolu ma za sobą na przykład diagnozę, w której nic nie wskazano, a nauczyciele i rodzice uważają je za szczególnie trudne, brzydko mówiąc. Czyli była grupa dzieci, która wygląda jakby miała dezintegrację sensoryczną, a nie ma. Wygląda jakby miała nadwrażliwość emocjonalną, natomiast tam to tylko w tej emocjonalności mierzonej w jednym ze skal mierzących temperament, emocjonalność rozumiana jako skłonność do przeżywania trudnych emocji, złości, gniewu, natomiast nic tam nie ma o tej skłonności do przeżywania tych takich przyjemnych emocji, też intensywnie. Więc to było jakieś takie wybiórcze i fragmentaryczne, więc to się okazało, że to nie jest tylko ta emocjonalność, że te dzieci całkiem sprawnie sobie radzą poznawczo, że zazwyczaj bardzo dobrze odczytują oczekiwania nauczyciela i są dobrymi uczniami. No i to była taka inspiracja dla nas. Też jakby bardzo dużo takiego dobrego w samym początkowych etapach badań, kiedy właśnie zaczęliśmy od tego przeglądu literatury, sprawdzić, co już wiadomo na temat wrażliwości, gdzie tam natknęliśmy się na część takiej popularno-naukowej literatury, która nie do końca oddawała tą istotę, o co przynajmniej w naszych badaniach chodziło. No zdecydowaliśmy się po tym takim przeglądzie, i to był rok 16, przygotować badania własne, takie bardziej eksploracyjne. Czyli zdecydowaliśmy się na metodę jakościową, która polega na tym, by przeprowadzić wywiady i grupy fokusowe właśnie z rodzicami dzieci wysoko wrażliwych. Co też nie było takie proste, bo część tych rodziców, bo też ten proces rekrutacji był wydłużony, bo część tych dzieci miała za sobą na przykład diagnozę, miała za sobą diagnozę dezintegracji sensorycznej na przykład, albo niepokój rodzica na przykład związany, że może to jest zaburzenie ze spektrum autyzmu, zwłaszcza w tych takich wrażliwości tej sensorycznej, prawda? Więc staraliśmy się wyłonić tylko tych rodziców, którzy rzeczywiście są rodzicami dzieci wysoko wrażliwych, stosując do tego dostępne metody. I wtedy w zasadzie upewniliśmy się, że taka potrzeba jest, ponieważ ci rodzice często bardzo poruszeni, często na koniec po udziale w badaniu badaczowi dziękowali, mówiąc, mnie to w ogóle jakoś oświeciło i dla mnie to jest wszystko, o co pani pytała, to jest coś, co dotyczy mojego dziecka, więc też pewnego rodzaju ulga taka związana z tym, że to może nie ja wymyślam, bo zazwyczaj zachowania dzieci wysoko wrażliwych było identyfikowane jako błędy wychowania, zwłaszcza młodszych, nie? Bo starsze to już jakby inaczej, zwłaszcza tych młodszych było identyfikowane jako błędy wychowawcze rodzica, czyli albo za mocno, albo za słabo je traktuje, tak? Że albo powinien mocniej taki być silniejszy dla tego dziecka, jakoś takie mocno przycisnąć i granice stawiać bardziej, co jedno drugie nie wyklucza, tak? Można stawiać granice, a nie stosować wobec dziecka tego nacisku. Więc tam się wiele takich informacji dla nas ważnych i potrzebnych pojawiło. Więc my po tym systematycznym przeglądzie przygotowaliśmy wywiady. W tych wywiadach staraliśmy się uchwycić cechy właśnie w różnych sferach funkcjonowania, czyli w tej fizycznej, w tej emocjonalnej, interpersonalnej, którą na początku nazwaliśmy społeczną, ale okazało się, że to społeczna nie jest, bardziej to są właśnie relacje. Czyli relacja z dorosłym, relacja z innymi rówieśniczkami i poznawczym, czyli żebyśmy też byli w stanie dobrze rozróżnić to funkcjonowanie dziecka wysoko wrażliwego w sferze poznawczej od funkcjonowania dziecka na przykład ze spektrum autyzmu. Więc te wywiady dały nam i grupy fokusowe dały nam taki dobry materiał do dalszych analiz i też takie przekonanie, że to ma sens. To znaczy zauważaliśmy, że rzeczywiście wymyka się gdzieś ta grupa i ona często potem będzie na przykład trafiać dla osób, które będą korzystać z pomocy psychologicznej, pomocy psychiatrycznej, pomocy psychoterapeutów, dlatego, że właśnie na różnych etapach czasami coś tam poszło nie tak, co jest w ogóle jak najbardziej wskazane i fajne. Natomiast trzeba o tym wiedzieć, że jakby moje trudności nie wynikają z mojej dysfunkcji, tylko z tego, w jaki sposób ja pracuję ze sobą, ze swoją cechą i z czym ona się wiąże. Czyli taki trochę, żeby ta pogłębienie samoświadomości w takim znaczeniu nie usprawiedliwiania siebie, bo nie o to chodziło, ale w znaczeniu zrozumienia lepszego siebie, zrozumienia lepszego swojego dziecka.
Mówiłaś o badaniach, które potwierdzają, że można umiejętnie wspierać takie osoby wysoko wrażliwe i to przynosi wymierne korzyści. A zatem warto by było też wspomnieć o tym, jakie negatywne skutki złego postępowania w dorosłym życiu mogą spotkać taką osobę wysoko wrażliwą, która była niezrozumiana w dzieciństwie.
Tak. I tu też rzeczywiście podzieliliśmy te badania na dwie grupy, ponieważ z tej samej wysokiej wrażliwości, z której mogą wynikać trudności, to z tej samej wysokiej wrażliwości mogą wynikać korzyści. I tutaj między innymi staraliśmy się wybrać te takie najbardziej nośne badania i opublikowane w wysoko punktowanych czasopismach, które dadzą nam podstawę do tego, byśmy wnioskowali, czy my rzeczywiście z tą wysoką wrażliwością do czynienia mamy i jakie są, powiedzmy sobie, daleko idące lub blisko idące konsekwencje związane z wysoką wrażliwością. No i tych badań rzeczywiście jest kilka. Kilka takich, które my często cytujemy, do nich się odnosimy, a kilkadziesiąt takich, które odnoszą się. I przez długi czas też tak było, że dużo badań pokazywało tą ciemną stronę wrażliwości, czyli z tą ta głębokość przetwarzania i ta większa emocjonalność, reaktywność emocjonalna bardziej, że ona wiąże się właśnie z trudnościami, z problemami różnego rodzaju. Natomiast też ta nowy grunt badań, nowe, może nie wiem, obszar badań, obszar podejmowanych, który dodał też tą jakość dzieciństwa, on nam po prostu bardzo dużo wyjaśnił. Więc z licznych badań wynika, że chociaż sama wysoka wrażliwość nie jest zaburzeniem, to osoby, które wychowują się, czy spędzają czas, czy no jakby doświadczyły tych trudnych, niesprzyjających warunkach, w przypadku nich ta wrażliwość może korelować z licznymi trudnościami. I tu mamy między innymi problemy internalizacji. Mamy lęk. Mamy również depresję, mamy również bezradność, także impulsywność, także niższy poziom tego subiektywnego szczęścia, czyli im wyższa wrażliwość, tym to subiektywne szczęście niższe. Także niższe zadowolenie z życia, ale też z tymi fizycznymi symptomami złego stanu zdrowia, z chorobami somatycznymi, ale też z chorobami psychosomatycznymi. Również ze złym takim no, złym stanem zdrowia, tak, często, przynajmniej w tym takim własnym odczuciu, ze zwiększonym poziomem stresu, ze zwiększonym niezadowoleniem z pracy i większą potrzebą regeneracji po powrocie do.
Mówimy, przepraszam, o takim dysfunkcyjnym środowisku, w którym takie dziecko wzrasta.
Tak, że okazało się, że ono jest, ono ma znaczenie, tak, że ono będzie miało znaczenie dla późniejszego porównania osób wrażliwych z mniej wrażliwymi w poszczególnych aspektach funkcjonowania.
Te mniej wrażliwe z tego samego środowiska lepiej sobie będą dawać radę.
Albo będą miały niższe nasilenie tych objawów depresyjnych, albo będą miały niższe nasilenie lęku, więc tak to wygląda. Natomiast ta sama wrażliwość, czyli ta wrażliwość przetwarzania sensorycznego ma znaczenie nie tylko dla zrozumienia nieprzystosowania, czy trudności, czy ryzyka późniejszej dysfunkcji, bo myśmy nie wskazali wrażliwości jako ten czynnik kluczowy dla późniejszych dysfunkcji. To nie o to chodzi. Chodzi bardziej właśnie o to środowisko i to, że ta wrażliwość ma także znaczenie dla zrozumienia optymalnego rozwoju, czy nawet szczególnego rozwinięcia potencjału w pozytywnym środowisku. I tu też mamy liczne badania, że wrażliwość koreluje z pozytywnymi aspektami funkcjonowania, takimi jak możliwość właśnie indukcji tego pozytywnego nastroju, ze zwiększonymi kompetencjami społecznymi w interakcji z pozytywnymi stylami rodzicielskimi. Z obniżoną depresyjnością, obniżonym poziomem doświadczania przemocy czy wiktymizacji na skutek pozytywnej interwencji. Czyli programy profilaktyczne prowadzone w grupie dziewcząt w Anglii, w grupie dziewcząt wysokowrażliwych przynosiły lepsze rezultaty i dłużej niż w przypadku innych. Ze zwiększoną też aktywnością ośrodka nagrody w odpowiedzi na pozytywne bodźce, takie jak tam były uśmiechnięte twarze partnerów, ogólnie pozytywne emocje, tak zwane pozytywne emocje. Tutaj Bianca Acevedo, która też opublikowała książkę Wysokowrażliwy mózg, bardzo fajnie to wyjaśnia. Z większą kreatywnością też skala osoba wysoko wrażliwa korelowała z uczuciami podziwu w jednym z badań, ze zwiększoną przyjemnością ze znaczenia w życiu, z uzdolnieniami, to też potwierdzamy to w naszych polskich badaniach. Więc określenia, które stosowano na wrażliwość, czyli ta emocjonalność, neurotyczność, introwersja, czy skłonność do zranień, to angielskie vulnerability, i też te potoczne określenia, nadwrażliwość, bycie przewrażliwionym, płaczliwość, czy niezaradność, czy marudność, czy właśnie te błędy wychowawcze, okazało się, że to nie wyjaśnia wszystkiego i to jest tylko pewien aspekt funkcjonowania, natomiast nie istota wysokiej wrażliwości, bo we wrażliwości Aaron między innymi, a potem też w kilku badaniach rozmawiając, analizując ją, starała się zwrócić uwagę na tą właśnie głębokość przetwarzania. I tutaj też mamy te badania z głębokości, płytkości przetwarzania przez licznych autorów, że ta łatwość ulegania przestymulowaniu, ten niski próg potem, jak się okazało, ta reaktywność emocjonalna i ta wyczulenie na subtelności, na subtelne bodźce. Natomiast też warto zwrócić uwagę, że te aspekty, które wskazano, ona wskazała jako te, które wskazują na to, czy człowiek jest wysoko wrażliwy, czy nie jest, to potem w narzędziu pomiaru nie znalazły swojego odzwierciedlenia. To znaczy to narzędzie, osoba wysoko wrażliwa, w badaniach licznych pokazuje, że ma ono złożoną strukturę. Czyli to nie jest tak, że to jest jedno narzędzie, mierzy wrażliwość w ogóle, tylko tam w środku pojawiły się skale, pojawiły się czynniki i takim najpopularniejszym najczęściej cytowanym rozwiązaniem, które rzeczywiście jest wsparte analizami psychometrycznymi, jest wyłonienie w skalach i zarówno w tej skali HSC i w tej skali HSP takich elementów jak niski próg wrażliwości sensorycznej, czyli inaczej na wrażliwość na subtelne, zewnętrzne bodźce. To jest łatwość pobudzenia, czyli inaczej bycia przytłoczonym bodźcami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Tutaj mamy i ten głód, ból zewnętrzne, to te dystraktory i wrażliwość estetyczna, czyli inaczej otwartość na, ale też przyjemność z doznań estetycznych, tych przyjemnych emocji, przyjemnych stymulacji i tak dalej.
Poszerzymy ten temat w kolejnej godzinie. Doktor Monika Baryła-Matejczuk, zachęcam Państwa do pisania. Licencja na życie na Facebooku, licencja @radiomysielnik.lublin.pl.